Dom wydawniczy Rebis przedstawia Izaak Asimow, Roboty z planety świtu. Przełożył Zbigniew A. Królicki. Czyta Waldemar Barwiński. Dedykuję Marvinowi Mińskiemu i Josephowi F. Engelbergowi, którzy streścili odpowiednio teorię i praktykę robotyki. Rozdział pierwszy. Bailey. Elijah Bailey, znalazłszy się w cieniu drzewa, mruknął do siebie. Wiedziałem. Poce się. Wyprostował się, otarł czoło grzbietem dłoni i popatrzył z obrzydzeniem na wilgotną rękę. Nienawidzę się pocić. Rzucił w przestrzeń, jakby ustalał nowe prawo natury. I znów poczuł żal do wszechświata za stworzenie czegoś tak niezbędnego, a przy tym tak nieprzyjemnego. Nigdy, chyba że sam tego chcesz, nie pocisz się w mieście, gdzie temperatura i wilgotność są dokładnie kontrolowane i gdzie ciało nie produkuje więcej ciepła niż aktualnie wydziela. Oto cywilizacja. Spojrzał na pole, na gromadę mężczyzn i kobiet, będących w pewnym sensie jego podwładnymi. Większość stanowiła młodzież przed dwudziestką, ale zauważył też kilka osób, tak jak i on, w średnim wieku. Nieudolnie machali motykami, a także wykonywali wiele innych prac należących do obowiązków robotów, którym, choć zrobiłyby to znacznie sprawniej, kazano stać z boku i patrzeć na uparcie mozolących się ludzi. Po niebie płynęły chmury i słońce na moment schowało się za jedną z nich. Bailey niepewnie spojrzał w górę. To oznaczało, że promieniowanie słoneczne, a więc i proces pocenia się, osłabnie. Jednak mogło również zapowiadać deszcz. Na tym polegał problem z otwartą przestrzenią. Nieustająca huśtawka nieprzyjemnych alternatyw. Zawsze zdumiewało Bailey'ego, że taki niewielki obłok może całkowicie zasłonić słońce, zacieniając ziemię aż po horyzont, choć reszta nieba pozostaje bezchmurna. Stał pod baldachimem liści, który tworzył coś w rodzaju prymitywnej ściany i sufitu, wspartej na filarze pokrytym przyjemną w dotyku korą. I znów patrzył na gromadę ludzi, uważnie przyglądając się każdemu z osobna. Przychodzili tu raz na tydzień, niezależnie od pogody. Zyskiwali też nowych zwolenników. Początkowa, mała grupka uparciuchów stała się zdecydowanie liczniejsza. Władze miasta, jeśli nawet nie popierały tego przedsięwzięcia, były łaskawe nie stawiać przeszkód. Na horyzoncie po prawej, czyli na wschodzie, jak wynikało z położenia popołudniowego słońca, Bailey widział wysokie, sterczące kopuły miasta, które zamykały wszystko, dlaczego warto żyć. Zobaczył też małą, poruszającą się plamkę, która była za daleko, żeby ją rozpoznać. Po sposobie, w jaki punkcik się przemieszczał oraz po innych, mniej wyraźnych oznakach, Bailey stwierdził, że to robot. Nie było w tym niczego niezwykłego. Powierzchnia Ziemi poza miastami była domeną robotów, a nie ludzi. Oprócz nielicznych, takich jak Bailey, którzy marzyli o gwiazdach. Mimowolnie wrócił spojrzeniem do machających motykami marzycieli. Wszystkich znał i mógł nazwać po imieniu. Pracowali, ucząc się znosić otwartą przestrzeń i... Zmarszczył brwi i mruknął cicho. A gdzie Bentley? Odpowiedział mu młody głos, pełen radości życia. Tu jestem, tato. Bailey obrócił się błyskawicznie. Nie rób tego, Ben. Czego? Nie podkradaj się do mnie. Mam dość kłopotów z zachowaniem równowagi na otwartej przestrzeni. Nie musisz jeszcze mnie straszyć.
Wcale nie chciałem cię przestraszyć. Trudno robić hałas, idąc po trawie. Nic nie można na to poradzić. Nie uważasz, że powinieneś już wracać, tato? Jesteś tu już od 2 godzin i myślę, że masz dość.
Dlaczego? Ponieważ mam 45 lat, a ty jesteś 19-letnim smarkaczem? Uważasz, że musisz opiekować się zgrzybiałym ojcem, tak?
No, chyba tak. Za to jako wywiadowca spisałeś się doskonale. Dotarłeś do sedna sprawy.
Okrągłą twarz Bena rozjaśnił szeroki uśmiech. Patrzył na ojca błyszczącymi oczami. Ma w sobie wiele z Jesse, pomyślał Bailey. Bardzo przypomina matkę. Rysy chłopca rzeczywiście zdradzały tylko niewielkie podobieństwo do posępnej, pociągłej twarzy ojca. Natomiast sposób myślenia przejął Ben od niego. a czasem, gdy się zamyślił, marszczył czoło w sposób świadczący niezbicie, czyim jest synem.
Czuję się doskonale, rzekł Bailey. Oczywiście, tato. Trzymasz się najlepiej z nas wszystkich,
Zważywszy na co?
Na twój wiek, rzecz jasna. I wcale nie zapominam, że to był twój pomysł. Mimo to zobaczyłem, że schowałeś się w cieniu i pomyślałem, że... No, może staruszek ma dość.
Ja ci dam, staruszka, obruszył się Bailey.
Robot, którego zauważył opodal miasta, był już dostatecznie blisko, żeby go dokładnie obejrzeć. Ale detektywa to nie interesowało. Zwrócił się natomiast do syna.
Trzeba od czasu do czasu schować się w cieniu, kiedy słońce grzeje zbyt mocno. Musimy nauczyć się korzystać z zalet przebywania na otwartej przestrzeni, tak samo jak znosić związane z tym niewygody. Zza tej chmury zaraz wyjrzy słońce.
Masz rację. No cóż, może wrócimy?
Zostanę jeszcze. Raz na tydzień mam wolne popołudnie i spędzam je tutaj. To mój przywilej. Otrzymałem go z klasą C7.
Nie chodzi o przywilej, tato. Chodzi o to, że jesteś przemęczony.
Mówię ci, że czuję się znakomicie.
Pewnie.
A kiedy przyjdziemy do domu, od razu pójdziesz do łóżka i będziesz leżał w ciemności. Zwykłe antidotum na nadmiar słońca.
Mamę to niepokoi.
No cóż, niech się trochę pomartwi. To jej dobrze zrobi. Ponadto, co złego w tym, że trochę tu posiedzę? Najgorsze jest to, że się pocę. Jednak do tego po prostu muszę się przyzwyczaić. Nie można inaczej. Kiedy zacząłem, nie potrafiłem odejść nawet kilku metrów od miasta, nie oglądając się za siebie. A wtedy tylko ty mi towarzyszyłeś. Spójrz, ilu nas jest teraz. I jak daleko mogę odejść bez żadnych problemów. Potrafię też więcej znieść. Wytrzymam jeszcze godzinę, z łatwością. Mówię ci, Ben, twojej matce dobrze zrobiłoby, gdyby też tu przyszła.
Kto? Mama? Chyba żartujesz.
To wcale nie są żarty. Kiedy nadejdzie czas odlotu, nie będę mógł lecieć ze względu na nią.
I będziesz z tego zadowolony. Nie oszukuj się, tato. To przecież nie nastąpi zaraz. A jeśli nie jesteś za stary dziś, na pewno będziesz wtedy. Takie przedsięwzięcie jest dla młodych ludzi.
Wiesz co? Warknął Bailey, zaciskając pięści. Jesteś taki sprytny z tymi twoimi młodymi ludźmi.
Byłeś już na innej planecie?
Czy któryś z tych tam, na polu, opuścił kiedyś Ziemię?
A ja tak, 2 lata temu. Nie miałem aklimatyzacji i przeżyłem.
Tak, tato, ale ta służbowa podróż trwała krótko, a ponadto miałeś bardzo dobrą opiekę. To nie to samo.
To samo, upierał się Bailey, w głębi serca wiedząc, że nie ma racji.
A zresztą przygotowania do odlotu nie potrwają tak długo. Jeśli otrzymam zgodę na przelot na Aurorę, oderwiemy się od Ziemi.
Zapomnij o tym. To nie będzie takie łatwe.
Musimy spróbować. Rząd nie wypuści nas, jeśli Aurora nie wyrazi zgody na nasz przylot. To największy i najpotężniejszy ze światów przestrzeńców, a jego opinia
się liczy, wiem. Dyskutowaliśmy na ten temat 1 000 000 razy. Jednak nie musimy tam lecieć, żeby ją otrzymać. Są takie rzeczy jak przekaz nadprzestrzenny. Możemy z nimi porozmawiać, siedząc tutaj. Już nieraz ci o tym mówiłem.
To nie to samo. Musimy mieć bezpośredni kontakt. Ja też mówiłem ci to wielokrotnie.
W każdym razie, powiedział Ben, jeszcze nie jesteśmy gotowi.
Nie jesteśmy, ponieważ Ziemia nie chce nam dać statków. Przestrzeńcy udostępnią je razem z niezbędną pomocą techniczną.
Co za pewność siebie. Dlaczego mieliby to zrobić? Od kiedy zaczęli żywić takie ciepłe uczucia do nas, krótko żyjących Ziemian?
Gdybym mógł z nimi porozmawiać...
Chłopak roześmiał się.
Daj spokój, tato. Po prostu chcesz polecieć na Aurorę, żeby jeszcze raz zobaczyć tę kobietę.
Bailey zmarszczył czoło i jego brwi nad głębokimi oczodołami nastroszyły się groźnie.
Kobietę? Jehozafat, Ben, o czym ty mówisz?
Tato, tak między nami i ani słowa mamie. Co naprawdę zaszło między tobą a tą solariamką? Jestem już duży, możesz mi powiedzieć.
Jaką solarianką?
Potrafisz patrzeć mi w oczy i zaprzeczać znajomości z solarianką, którą oglądała cała Ziemia?
Gladia del Mar, o niej mówię.
Nic nie zaszło. Ten film to bzdura.
Powtarzałem ci to 1000 razy. Ona wcale tak nie wyglądała. Ja tak nie wyglądałem. Wszystko zostało wymyślone. Wiesz przecież, że wyprodukowali to wbrew mojej woli, ponieważ rząd uważał, że w ten sposób ukaże przestrzeńcom ziemię w dobrym świetle. Postaraj się nie sugerować czegoś innego twojej matce. Nawet nie przyszłoby mi to do głowy. Jednak ta Gladia poleciała na Aurorę i ty też chcesz tam polecieć.
Próbujesz mi powiedzieć, że naprawdę uważasz, iż chcę lecieć na Aurorę? Jehozafat!
Jego syn uniósł brwi.
Co się stało?
Ten robot. To Argeronimo.
Kto?
Robot goniec z naszego wydziału. Wyszedł z miasta. Mam wolne i celowo zostawiłem telefon w domu, bo nie chciałem, żeby zawracali mi głowę. Mam taki przywilej jako C7, a jednak wysłali po mnie robota.
Jak doszedłeś do tego, że po ciebie, tato?
Drogą dedukcji. Po pierwsze, nie ma tu nikogo innego, kto miałby coś wspólnego z policją. I po drugie, on idzie prosto w naszą stronę, a więc wnioskuję, że to mnie szuka. Powinienem się schować za drzewo i nie wychodzić.
To nie mur, tato. Robot może je obejść.
Panie Bailey, mam dla pana wiadomość. Czekają na pana w komendzie głównej. Rozległo się wołanie. Robot stanął, chwilę odczekał, po czym powtórzył jeszcze raz. Panie Bailey, mam dla pana wiadomość. Czekają na pana w komendzie głównej.
Słyszę i rozumiem, odparł zrezygnowany Bailey.
Taka odpowiedź była konieczna. W przeciwnym razie robot powtarzałby swoje bez końca. Detektyw lekko zmarszczył brwi, oglądając posłańca. To był nowy model, bardziej podobny do człowieka niż starsze wersje. Uruchomiono go z wielką pompą zaledwie przed miesiącem. Rząd zawsze próbował wszystkiego, co mogłoby zwiększyć społeczną akceptację robotów. Ten miał szarawą, matową, elastyczną powierzchnię. W dotyku przypominała nieco miękką skórę. Wyraz jego twarzy, choć niezmienny, nie był tak głupawy jak u większości robotów. Jednak w rzeczywistości, podobnie jak inne, poziomem rozwoju umysłowego niewiele odbiegał od kretyna. Bailey wspomniał Ardanila Olivoa, robota przestrzeńców, towarzyszącego mu w trakcie dwóch zadań, jednego na Ziemi, a drugiego na Solarii, którego widział po raz ostatni, gdy ten konsultował z nim sprawę lustrzanego odbicia. Wykazywał on tyle ludzkich cech, że Bailey traktował go jak przyjaciela i tęsknił za nim nawet teraz.
Gdyby wszystkie roboty były takie... Mam dziś wolny dzień, chłopcze, powiedział Bailey. Nie muszę iść do pracy.
Argeronimo milczał, tylko ręce lekko mu drżały. Detektyw wiedział, że oznacza to jakiś konflikt w pozytonowych układach robota. Maszyna musiała słuchać ludzi, lecz często zdarzało się, że dwie osoby żądały wykonania sprzecznych poleceń. Robot dokonał wyboru. Ma pan dziś wolny dzień, powiedział. Czekają na pana w komendzie głównej.
Jeśli cię potrzebują, tato, rzekł niechętnie Ben.
Bailey wzruszył ramionami. Nie przesadzaj, synu.
Gdyby naprawdę mnie potrzebowali, przysłaliby zamknięty pojazd jakiegoś człowieka, zamiast wysyłać piechotą robota i irytować mnie jego komunikatami.
Ben potrząsnął głową. Przecież nie wiedzieli, gdzie jesteś i jak długo trzeba będzie cię szukać. Sądzę, że dlatego nie wysłali człowieka.
Tak?
No cóż, zobaczmy, jak ważne jest to polecenie. Argeronimo, wracaj na komendę i powiedz, że będę w pracy o 9.
Zwrócił się do robota.
Idź, to rozkaz, dorzucił ostro.
Robot wyraźnie się zawahał, po czym odszedł kawałek, zawrócił, zbliżył się nieco do Bailey'ego, a w końcu stanął, trzęsąc się jak w febrze. Detektyw rozpoznał objawy i mruknął do Bena.
Chyba będę musiał pójść, Jehozafat.
Robot nie radził sobie z tym, co specjaliści określali mianem równopotencjalnych sprzeczności na drugim poziomie. Posłuszeństwo było wpisane w drugie prawo. Argeronimo zaś otrzymał właśnie dwa niemal równoważne, a zarazem przeciwstawne rozkazy. Powszechnie nazywano taką sytuację roboblokiem, albo częściej roblokiem. Robot powoli zwrócił się ku niemu. Pierwotne polecenie było ważniejsze, ale tylko trochę. Dlatego mówił niewyraźnie. Panie, powiedziano mi, że możesz tak odpowiedzieć. W takim wypadku miałem przekazać... Urwał i dodał ochrypłym głosem. Miałem przekazać, jeśli będziesz sam. Bailey lekko skinął głową i Ben nie czekał. Wiedział, kiedy ojciec jest tatą, a kiedy policjantem. Dlatego szybko odszedł. Zirytowany detektyw przez chwilę zastanawiał się, czy nie wzmocnić swojego polecenia, pogłębiając w ten sposób blok. Lecz to z pewnością spowodowałoby uszkodzenie wymagające analizy pozytonowej i przeprogramowania. Koszt, prawdopodobnie równy rocznym zarobkom policjanta, zostałby potrącony z pensji Bailey'ego. Cofam rozkaz, powiedział.
Co miałeś przekazać?
Argeronimo natychmiast zaczął mówić wyraźnie. Kazano mi powiedzieć, że jest pan potrzebny w związku z Aurorą. Bailey obrócił się do Bena i zawołał.
Daj im jeszcze pół godziny, a potem powiedz, że mają wracać. Muszę iść.
Ruszając, rzekł z pretensją do robota.
Dlaczego nie kazali ci powiedzieć tak od razu? Dlaczego nie mogli zaprogramować cię tak, żebyś wziął wóz i oszczędził mi spaceru?
Dobrze wiedział dlaczego. Jakikolwiek wypadek, w który byłby wplątany robot, wywołałby nową falę zamieszek przeciwko tym maszynom. Przyspieszył kroku. Od murów miasta dzieliły go 2 kilometry, a później będzie musiał się przedrzeć do centrali w godzinie szczytu.
Aurora? Czyżby jakiś kolejny kryzys?
Minęło pół godziny, zanim Bailey dotarł do bramy miejskiej, przygotowany na to, co nastąpi. Choć może tym razem będzie inaczej. Podszedł do płaszczyzny oddzielającej otwartą przestrzeń od miasta, muru odgraniczającego chaos od cywilizacji. Położył dłoń na płytce kontaktowej i pojawił się otwór. Jak zwykle Bailey nie czekał, aż przejście otworzy się do końca, lecz prześlizgnął się przez nie, gdy tylko było wystarczająco szerokie. Argeronimo poszedł w jego ślady. Policyjny wartownik drgnął zaskoczony. Za każdym razem, gdy ktoś przychodził z zewnątrz, miał takie samo niedowierzanie w oczach. Tak samo stawał na baczność, tak samo kładł dłoń na kolbie miotacza i tak samo niepewnie marszczył brwi. Bailey spojrzał ostro i wartownik, prężąc się służbiście, zasalutował. Drzwi znikły. Bailey znalazł się w mieście. Ściany zamknęły się wokół niego, a miasto stało się wszechświatem. Znów był zanurzony w bezkresnym, wiecznym szumie i odorze ludzi oraz maszyn, który niebawem zapadnie mu w podświadomość, w łagodnym, rozproszonym świetle, nie przypominającym bezpośredniego, zmiennego blasku otwartej przestrzeni, z jego zielenią, brązem, błękitem i bielą, przerywanymi czerwienią lub żółcią. Tu nie było podmuchów wiatru, skwaru, chłodu, ani zapowiedzi deszczu. Zamiast tego była cicha, nieustająca obecność łagodnych prądów powietrza, które utrzymywały świeżość. Temperaturę i wilgotność dobrano tak precyzyjnie do wymagań człowieka, że się ich nie odczuwało. Bailey mimowolnie odetchnął z ulgą i poweselał, gdy stwierdził, że znów jest w domu, bezpieczny, w znanym mu i znającym go środowisku. Zawsze tak było. Ponownie zaakceptował miasto jako łono, wracając tu z ulgą i zadowoleniem. Wiedział, że to łono zrodziło ludzkość. Dlaczego jednak zawsze tak chętnie pogrążał się w nim z powrotem? I czy zawsze tak będzie? A jeśli uda mu się wyprowadzić niezliczone rzesze z miasta i z ziemi do gwiazd, czy naprawdę nigdzie stąd nie wyruszy? Czy zawsze tylko w mieście będzie się czuł jak w domu? Zacisnął zęby. Roztrząsanie tego nie miało sensu.
Przyjechałeś tu pojazdem, chłopcze?
Spytał robota.
Tak, panie.
Gdzie on teraz jest?
Nie wiem, panie.
Bailey zwrócił się do wartownika. Tego robota dostarczono tu 2 godziny temu. Co się stało z pojazdem, którym przyjechał?
Przed niespełna godziną rozpocząłem służbę, sir.
Niepotrzebnie pytał. Ci w samochodzie nie wiedzieli, jak długo robot będzie go szukał, więc nie czekali. Przez chwilę miał ochotę ich wezwać, ale poradziliby mu, żeby skorzystał z drogi ekspresowej. Tak będzie szybciej. Jedynym powodem jego wahania była obecność Argeronima. Nie chciał, aby towarzyszył mu on na drodze ekspresowej, ale nie mógł oczekiwać, że robot przedrze się do komendy przez wrogo nastawione tłumy. Nie miał wyboru. Niewątpliwie komisarz nie zamierzał niczego mu ułatwiać. Na pewno złościło go, że nie może wezwać Bailey'ego przez telefon.
Tędy, chłopcze, rzekł detektyw.
Miasto zajmowało ponad 5000 km2 i miało przeszło 400 km dróg ekspresowych, plus setki kilometrów ruchomych chodników służących z górą 20 milionom mieszkańców. Skomplikowana sieć połączeń biegła na 8 poziomach, przecinając się w setkach miejsc, co umożliwiało przesiadki w różnych kierunkach. Jako wywiadowca Bailey musiał znać ją na pamięć. Można by go wywieźć z zawiązanymi oczami w najdalszy kąt miasta i zdjąć opaskę, a bezbłędnie odnalazłby drogę powrotną. Tak więc i teraz dobrze wiedział, jak dostać się do centrali. Miał do wyboru 8 tras, lecz zastanawiał się chwilę, która z nich będzie o tej porze najmniej zatłoczona. Tylko chwilę. Chodź ze mną, chłopcze, rzekł. Robot posłusznie ruszył za nim. Skoczyli na pobliski ruchomy chodnik i Bailey przytrzymał się jednego z pionowych prętów. Białego, ciepłego, o powierzchni umożliwiającej dobry chwyt. Nie chciał siadać. Nie zostaną tu długo. Robot zaczekał na przyzwalający gest Bailey'ego, zanim złapał się tego samego pręta. Równie dobrze mógł tego nie robić. Bez trudu utrzymywał równowagę, ale detektyw nie zamierzał ryzykować. Odpowiadał za robota i musiałby zapłacić miastu, gdyby Argeronimo został uszkodzony. Na pasie jechało już kilka osób i wszyscy z zaciekawieniem patrzyli na robota. Bailey przechwycił te spojrzenia, a ponieważ jego wygląd budził respekt, gapie szybko poodwracali głowy. Dał znak ręką i zeskoczył z chodnika. Właśnie dotarli do punktu przesiadkowego, a że poruszali się z taką samą szybkością jak sąsiedni pas, nie musieli zwalniać. Bailey przeszedł na drugi tor i poczuł pęd powietrza. Teraz już nie osłaniała ich plastikowa kabina. Podniósł ramię na wysokość oczu, żeby złagodzić napór powietrza. Zjechał w dół do przecięcia z drogą ekspresową, a potem zaczął wjeżdżać na górę pasem biegnącym równolegle do niej. Usłyszał młody głos wołający – robot! I dobrze wiedział, co zaraz nastąpi. Grupka kilku chłopców przebiegnie chodnikiem i popchnięty Argeronimo ze szczękiem runie w dół. Potem zatrzymany nastolatek, jeśli w ogóle stanie przed sądem, będzie twierdził, że robot wpadł na niego, że stanowił zagrożenie dla podróżnych i z pewnością zostanie uniewinniony. Robot nie mógł ani się bronić, ani zeznawać w sądzie. Bailey zareagował natychmiast, ustawiając się między pierwszym nastolatkiem a Argeronimem. Przeszedł na szybszy pas, wyżej podniósł rękę, jakby osłaniając się przed silniejszym wiatrem i nieznacznym ruchem łokcia zepchnął chłopca na sąsiednie, wolniejsze pasmo, na co ten zupełnie nie był przygotowany. Krzyknąwszy ze strachu, stracił równowagę i upadł. Pozostali przystanęli, szybko ocenili sytuację i pośpiesznie czmychnęli. Na drogę ekspresową, chłopcze. Argeronimo zawahał się. Robotom nie wolno było bez opieki jeździć drogą szybkiego ruchu, lecz otrzymał stanowczy rozkaz, więc go wykonał. Człowiek podążył za nim i to uspokoiło maszynę. Bailey przecisnął się przez tłum, popychając przed sobą Argeronima. Dotarł na mniej zatłoczony górny poziom, złapał się pręta i jedną nogą mocno przydepnął stopę robota, zniechęcając wszystkich gapiów groźnym spojrzeniem. Po 15 kilometrach znalazł się w pobliżu komendy i wysiadł. Argeronimo poszedł za nim. Był w doskonałym stanie, nawet niedraśnięty. Bailey zwrócił go i otrzymał pokwitowanie. Dokładnie sprawdził datę, czas i numer seryjny robota, po czym schował kwit do portfela. Zanim skończy się ten dzień, upewnij się, że zwrot został zarejestrowany przez komputer. Teraz szedł na spotkanie z komisarzem. Znał go dobrze. Wiedział, że jakiekolwiek niepowodzenie będzie powodem degradacji. Okropny facet. Traktował dotychczasowe sukcesy Bailey'ego jako osobistą zniewagę.